Wieczorny program w Radiu RMF 24 i ważny temat, który dotyczy polskiej gospodarki, polskiego społeczeństwa i tego, co dzieje się u nas na rynku pracy, bo według najnowszych danych z kwietnia odnotowano najniższe, rekordowo niskie bezrobocie od 1991 roku. Liczba osób bez pracy spada zarówno w porównaniu z poprzednimi miesiącami, jak i także z poprzednim rokiem. Stopa bezrobocia tego rejestrowanego to jest 5,1%, a bez pracy było około niecałe 800 tysięcy ludzi, tak podaje dziś GUS. Ale to są tylko liczby, to są tylko fakty. Warto skonfrontować to po prostu i posłuchać opinii eksperta w tej sprawie. Dlatego dziś gościmy w Radiu RMF 24 pana Oskara Sobolewskiego z firmy HRK Payroll Consulting. Kłaniam się panu, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Te wyniki dotyczące bezrobocia to pewnie nie jest aż takie zaskoczenie, bo o tym, że ono spada, słyszymy od tygodni, miesięcy, a może nawet i od lat, w zależności od tego, jak się na to patrzy, ale to chyba nie do końca jest taki obraz prawdziwego rynku, który pokazuje mało bezrobotnych, to znaczy, że wszystko w gospodarce w porządku.
To prawda, gdyby takie dane, które przedstawił Główny Urząd Statystyczny dotyczące całego kraju, notowalibyśmy we wszystkich województwach czy wszystkich powiatach, schodząc już na ten niższy szczebel, no to oczywiście sytuacja byłaby zupełnie inna. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy trochę bardziej szczegółowo, zobaczymy, że co prawda stopa bezrobocia w kraju to jest to 5,1, natomiast w województwie mazowieckim, w województwie wielkopolskim czy w województwie śląskim ono jest na poziomie nawet 3, 3,5 czy 4%. Natomiast z drugiej strony, jak spojrzymy sobie na biegun taki jak Podkarpacie czy warmińsko-mazurskie, tutaj już mamy 8 ponad procent. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o województwa. Jeszcze inaczej sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o powiaty, bo te powiaty z najwyższą stopą bezrobocia to jest powiat szydłowiecki, brzozowski, leski w okolicy 20 albo ponad 20%. Czyli jeżeli sobie spojrzymy na Polskę w trochę niższym szczeblu, no to ta sytuacja już nie wygląda tak dobrze. Oczywiście większe miasta, największe miasta notują to bezrobocie na poziomie w zasadzie niezauważalnym, bo to może być nawet 1 czy 1,5, niespełna 2%, jak w przypadku Katowic, Poznania czy Warszawy. Natomiast no to oczywiście nie jest cały rynek pracy i o tym też musimy pamiętać. Szczególnie, że ten rynek pracy będzie nam się w kolejnych latach zmieniał, ewoluował i to na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony będziemy mieli zmiany dotyczące wychodzenia z rynku pracy osób w wieku 60-65+. Tu coraz liczniejsze roczniki będą nasz rynek pracy opuszczały. Z drugiej strony mniej liczne, w przeciwieństwie do tych, które będą wychodziły z rynku pracy, będą roczniki wchodzące. A z drugiej strony będzie następował też postęp technologiczny. Niektóre zawody będą przestały, nie będą już funkcjonowały, nie będzie zapotrzebowania. Z drugiej strony będą się też pojawiały nowe. Także biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, na pewno będziemy obserwowali różną i na różnych płaszczyznach ewolucję. Pytanie tak naprawdę, jak to się będzie toczyło i jak jeszcze na to wszystko wpłyną środki z KPO, które pojawią się w najbliższym czasie, które również na inwestycje będą wpływały, na zwiększenie tych inwestycji, a do tego coraz bardziej będzie brakowało rąk do pracy, mówiąc trochę kolokwialnie, no bo tych osób, które mogłyby pracować, będzie coraz mniej i już dzisiaj ich brakuje.
Dobrze, że pan powiedział o tym KPO, bo to też ważny sygnał dotyczący właśnie tego, jak będzie wyglądał ten rynek pracy w najbliższych miesiącach, bo też doskonale wiemy, że latem to bezrobocie zwykle spada, bo jest więcej pracy sezonowej, jest więcej możliwości, mówiąc tak kolokwialnie, do dorobienia, czy też dla osób, które właśnie tej pracy nie mają, patrząc nawet na ten okręg szydłowiecki, 20% to jest już taki poziom, którym no co piąta osoba nie ma pracy, więc to na pewno już widać i pewnie słychać, kto jest akurat w tym obszarze poszkodowany. Ale też patrząc na to, czy ten wskaźnik bezrobocia pewnie będzie spadał, tylko czy to też nie oznacza, że trochę się zrobi jakby ciasno na rynku, jeśli chodzi o pracę w ogóle?
To prawda, bo z jednej strony oczywiście mamy sytuację, kiedy jest wysokie bezrobocie, które jest nie najlepsze, ale też, tak jak pan wskazał, zbyt niskie bezrobocie również nie jest zbyt korzystne i tak naprawdę nie powinniśmy dążyć do zbyt niskiego bezrobocia. Ja jeszcze tylko chciałem dodać tak z trochę szerszej perspektywy, bo zeszliśmy na te województwa i powiaty, natomiast spójrzmy jeszcze na prognozy Komisji Europejskiej dotyczące bezrobocia w Unii Europejskiej.
Tak.
Tutaj Polska jest zieloną wyspą, z tym jednym z najniższych.
Kolejny raz w historii.
Dokładnie tak. Co prawda teraz jest trochę więcej tych zielonych wysepek, ale niewątpliwie jesteśmy tutaj w czołówce. Prognoza na 2025 rok pokazuje, że to będzie 2,9, jeżeli chodzi o Polskę. To jest trochę inna metodologia, bo to jest ta metodologia Eurostatu, także tutaj też nie ma co porównywać do tego, co mówi GUS, po prostu jest trochę inaczej to liczone, ale dla porównania, jeżeli sobie spojrzymy na inne kraje, Włochy 7,3, Francja 7,8 i najbardziej czerwona na tej mapie Hiszpania 11,1. Także widzimy, że to zróżnicowanie, jeżeli chodzi o wszystkie kraje Unii Europejskiej, również jest widoczne. Także to też warto brać pod uwagę i o tym też należy pamiętać.
Tutaj jeszcze jeden aspekt tej sprawy chciałem dołączyć, bo też są inne badania dotyczące rynku pracy, które na przykład pokazują, że w pierwszym kwartale było o 138 tysięcy mniej osób pracujących niż rok wcześniej w tym samym okresie. I to jest właśnie ten element, o którym pan wspominał, że no niby ludzie szukają pracy, poszukują jakby nowego zajęcia, czy też po prostu jakiegoś sposobu na funkcjonowanie we współczesnym świecie, ale z drugiej strony tych osób, które w ogóle mogą pracować, jest coraz mniej.
Tak, i tych osób będzie coraz mniej, zarówno dzisiaj, zarówno w kolejnych miesiącach, jak i latach w perspektywie roku, dwóch, trzech, ale też niedawno mieliśmy okazję rozmawiać w temacie dotyczącym liczby urodzeń, czyli tych osób, które na rynek pracy będą wchodziły za 18-20 lat. I ten pierwszy kwartał roku 2024 znowu rekordowo niskie urodzenia. Raczej też perspektywa tutaj się nie poprawia. Z drugiej strony, czy już z trzeciej strony, aspekt dotyczący cudzoziemców, którzy pracują w Polsce. Tutaj oczywiście cały czas dominują osoby z Ukrainy, ale w zeszłym tygodniu w Rzeczpospolitej też się pojawiły takie dane dotyczące nowego badania, pokazujące, że już nie tylko osoby z Europy do nas przyjeżdżają, ale też coraz więcej jest osób z Azji czy z Ameryki Południowej. Także tutaj też możemy zauważyć, że te osoby, które się w Polsce pojawiają na naszym rynku pracy, one coraz bardziej będą międzynarodowe już w rozumieniu nie tylko naszych sąsiadów, czy osób z trochę bliższego geograficznie regionu, ale również z innych kontynentów. I na to też się musimy przygotować. Tutaj też odpowiednie przepisy są potrzebne, bo tych rąk do pracy, co już wcześniej mówiliśmy, będzie brakowało coraz bardziej. I myślę, że to też jest jedno z wyzwań, które stoi przed polskim rządem w kolejnych miesiącach, tak żeby dobrą strategię dotyczącą zatrudniania i tej polityki migracyjnej w kontekście rynku pracy przygotować, no bo to się już dzieje i tych trendów raczej nie uda nam się odwrócić, szczególnie też mając relatywnie niski wiek emerytalny, zwłaszcza wiek emerytalny kobiet, no bo ten 60 rok życia to jest ten najniższy wiek w Unii Europejskiej, bez szans na zmianę, biorąc pod uwagę nastroje polityczne.
To jeszcze jeden wątek chciałem na koniec poruszyć. Wiemy, że od lipca rośnie minimalne wynagrodzenie w Polsce. Często się też o tym mówiło, że dla wielu pracodawców to podwyższanie tego minimalnego wynagrodzenia to jest no, spory problem, bo jednak te składki są wysokie i wszystko to za poszczególnych pracowników trzeba płacić. Czy to nie może mieć jakiegoś wpływu na to, że mimo tych wcześniejszych naszych jakby przewidywań, że latem wakacje to bezrobocie może jeszcze spadać, czy tutaj nie będzie jakiegoś, no, nie wiem, lekkiego tąpnięcia związanego z tym, że niektórzy pracodawcy po prostu tego nie wytrzymają.
Myślę, że to już zostało skonsumowane w styczniu, kiedy mieliśmy dość mocno odczuwalną tę podwyżkę, bo ta korekta czerwiec, czyli pierwsza połowa do drugiej połowy, to jest 4242 zł do 4300 zł, czyli nieco ponad 50 zł. Natomiast w zeszłym roku mieliśmy wynagrodzenie minimalne w tej drugiej połowie 2023 roku na poziomie 3600 zł. Czyli tak, widzimy, że tutaj ta podwyżka w pierwszej połowie była dużo wyższa i jeżeli ona miała mieć wpływ na sytuację, to myślę, że to już zostało w pierwszym kwartale zweryfikowane przez rynek i te podwyżki również zostały skonsumowane. Natomiast pamiętajmy, że też pojawia się presja płacowa z perspektywy pozostałych pracowników, tych nie na najniższym wynagrodzeniu, którzy z automatu, z mocy prawa mają podwyżkę, tylko tych osób, które zarabiają 5, 6, 7, 8 tysięcy złotych. No bo jeżeli oni widzą, że te osoby z najniższym wynagrodzeniem dostają wysokie...
Zbliżają się do nich z tymi wynagrodzeniami, prawda? No bo to też taka jest pewnie typowa konkurencja wśród pracowników.
Dokładnie tak, także tutaj będziemy obserwowali sobie tę drugą połowę roku 2024. Zobaczymy, ile będzie wynosiła płaca minimalna w roku 2025, ale tutaj już te wskaźniki, prognozy i zapowiedzi też premiera z zeszłego tygodnia wskazują, że raczej to będzie to w okolicy 5% podwyżki, czyli w okolicy 4,5 tysiąca, nieco ponad 4,5 tysiąca złotych pewnie będzie wynosiła płaca minimalna od stycznia. Będzie już jedna podwyżka płacy minimalnej w roku 2025, wszystko na to wskazuje, bo ta prognozowana inflacja będzie poniżej 5%. No i tak naprawdę zobaczymy, jak to się będzie kształtowało, a równolegle jeszcze będą toczone prace nad nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, które wymusza na nas jedna z unijnych dyrektyw. Także również w tym zakresie myślę, że jeszcze będzie dużo tematów do dyskusji w kolejnych tygodniach i miesiącach.
Dziękuję bardzo i z pewnością też do tych tematów i dyskusji rozmowy z panem powrócimy w Radiu RMF24. Bardzo dziękuję. Naszym gościem dziś był pan Oskar Sobolewski, HRK Payroll Consulting. Dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru dla wszystkich słuchaczy i słuchaczek.